Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Do prostoty i umiaru zachęcił papież francuskich przedsiębiorców.
Kolejna krwawa niedziela w Burkina Faso. Islamiści otworzyli ogień do chrześcijan zgromadzonych w protestanckim kościele. Zginęło 14 osób.
Minęło 30 lat od pierwszego spotkania Jana Pawła II z Michałem Gorbaczowem.
2 grudnia witają Państwa Łukasz Sośniak
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Zapraszam Was do zaangażowania na drodze prostoty i umiaru, począwszy od poziomu życia osobistego. Tymi słowami papież Franciszek zwrócił się do młodych przedsiębiorców francuskich, którzy przybyli do Rzymu z kilkudniową pielgrzymką.
Ojciec Święty zaznaczył, że w codziennym życiu nie jest łatwe godzenie wymagań wiary i nauczania społecznego Kościoła z potrzebami oraz prawami rynku i globalizacji. Podkreślił jednak, że wartości ewangeliczne w prowadzeniu przedsiębiorstw oraz wielość różnych relacji stanowią okazję do autentycznego świadectwa chrześcijańskiego. Trzymanie dystansu w stosunku do świata, w tym co jest przeciwne Bogu i Jego woli, może czasami wręcz prowadzić do męczeństwa.
Z jednej strony potrzeby, które są wam narzucane, często pozwalające przetrwać firmie, osobom, które w nich pracują oraz ich rodzinom. Zdobywanie rynków, zwiększanie produkcji, zmniejszanie opóźnień, zapewnianie odpowiedniej promocji i reklamy, rozwijanie sprzedaży, a z drugiej strony wymagania coraz bardziej naglące związane ze sprawiedliwością społeczną, aby zapewnić każdemu możliwość zarobku pozwalającego godnie żyć. Myślę o warunkach pracy, wynagrodzeniu, sposobie zatrudnienia i stabilności, ale także o ochronie środowiska. Jak przeżywać te różne konflikty z pogodą ducha i nadzieją, kiedy przedsiębiorca chrześcijański bywa czasami zmuszony do zapominania o własnych przekonaniach i ideałach.
Krwawa niedziela dla chrześcijan w Burkina Faso. Napastnicy otworzyli ogień do wiernych podczas niedzielnego nabożeństwa na wschodzie kraju. Wśród 14 ofiar śmiertelnych znalazły się także dzieci i pastor. Islamscy terroryści uciekli z miejsca ataku na motocyklach. Wojsko i siły bezpieczeństwa rozpoczęły poszukiwania morderców.
Według świadków kilkunastu uzbrojonych napastników wtargnęło do protestanckiego kościoła, w którym trwało niedzielne nabożeństwo. Z zimną krwią zabili znajdujących się w świątyni wiernych. Do ataku doszło w miejscowości Hantukura na wschodzie kraju. Prezydent Roch Kabore potępił ten barbarzyński atak, potwierdził liczbę ofiar i złożył kondolencje rodzinom.
Do ataku doszło w regionie, który w 2019 roku był miejscem wielu brutalnych napaści dżihadystów. Ostatni miał miejsce 6 listopada, kiedy to terroryści ostrzelali autobusy przewożące górników. Zginęło wówczas 39 osób. Ocenia się, że od 2015 roku w Burkina Faso w wyniku zamachów terrorystycznych zginęło ponad 600 osób. Dżihadyści operujący z baz w sąsiednim Mali usiłują poszerzyć swoje strefy wpływów i atakują właśnie w tym kraju. Populacja Burkina Faso to około 2/3 muzułmanów i 1/3 chrześcijan.
Gorbaczow wiedział, że Jan Paweł II zmienia bieg historii, a papież był świadomy, że to właśnie ten radziecki przywódca może zapewnić pokojowy przebieg trwających właśnie przemian, powstrzymać Armię Czerwoną przed ingerencją w krajach, które wymykają się Moskwie spod kontroli. W tych kategoriach Bernard Lecombe postrzega znaczenie historycznej wizyty Gorbaczowa w Watykanie. Wczoraj minęła jej 30. rocznica.
Lecombe, zanim trafił jako korespondent francuskich mediów do Watykanu, był jednym z najlepszych znawców Europy Środkowo-Wschodniej. Z tej perspektywy postrzegał też audiencję Gorbaczowa u papieża Polaka. Przypomina, że Jan Paweł II radykalnie zmienił watykańską Ostpolitik. Bazując na doświadczeniu wyniesionym z Polski, trzymał się prostej zasady: z komunistami się nie negocjuje. I dzięki temu wygrał. Gorbaczow z kolei nigdy nie interesował się religią. Jej znaczenie odkrył dopiero w 1988 roku, kiedy Rosja obchodziła tysiąclecie chrztu. To właśnie przy tej okazji Jan Paweł II zaprosił Gorbaczowa do Watykanu, wspomina Bernard Lecomte.
À la fin de leur entretien, qui a duré 80 minutes,
Na zakończenie ich spotkania, które trwało 80 minut, bardzo intensywne spotkanie twarzą w twarz, Gorbaczow wyszedł cały uśmiechnięty, zapewniając, że wydarzyło się coś nadzwyczajnego. Zadowolony był również Jan Paweł II. Okazało się, że ci dwaj Słowianie znaleźli wspólny grunt, wspólne wartości. Jan Paweł II od dawna nawoływał, by Europa oddychała swymi dwoma płucami. Gorbaczow podjął ten sam temat. Chciał, by wszyscy Europejczycy razem odkryli własną kulturę, wspólną przeszłość i wspólną przyszłość. Chciał, by Europa zrozumiała, że nie potrzebujemy Ameryki i jej imperializmu, jak mówił, by razem tworzyć wspólną historię. Ta idea jedności kontynentu ich zbliżyła. Świadomość, że Europa ma własną kulturę i że to na tej podstawie ma budować swoją przyszłość. I że to na tej podstawie ma budować swoją
przyszłość. Belgijski parlament przygotowuje kolejną liberalizację aborcji na życzenie. Odtąd ma być ona legalna aż do 18 tygodnia ciąży. Co znamienne, proaborcyjnemu lobby udało się uzyskać poparcie 90% francuskojęzycznych parlamentarzystów. Podczas gdy, jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie sieci RTL, 75% francuskojęzycznych wyborców sprzeciwia się liberalizacji aborcji.
Aborcyjna ustawa zostanie przegłosowana dzięki masowemu poparciu francuskiej mniejszości liczącej 59 miejsc w parlamencie. Wśród 91 parlamentarzystów flamandzkich liberalizacja aborcji może liczyć na poparcie w granicach 40%. Głosowanie nad nową ustawą może się odbyć jeszcze przed Bożym Narodzeniem. W ubiegłym tygodniu została przegłosowana w komisji.
Sprzeciwiający się jej chadecy wskazywali przede wszystkim na negatywne konsekwencje późnej aborcji dla matki. 4,5-miesięczny płód jest już dobrze ukształtowany, ma rozwinięte zmysły, liczy 20 centymetrów. Zbliżamy się do granicy przeżywalności, wyliczała Valérie Vampel. Jedyne co wiem, to to, że taka aborcja będzie o wiele trudniejsza pod względem fizycznym i psychologicznym, dodała belgijska parlamentarzystka.
Po tygodniach protestów społecznych sytuacja w Boliwii wraca do normy. Ludzie z nadzieją patrzą w przyszłość, licząc na pokój i poprawę warunków życia. Caritas wychodzi do najbardziej potrzebujących z konkretną pomocą. W adwencie dla dzieci, które mają właśnie wakacje, organizowane są m.in. tak zwane szkółki bożonarodzeniowe. Duży akcent kładzie się też na rodzinę.
Najczęstszą formą celebrowania adwentu jest organizowanie nowenny i tak zwanych szkółek bożonarodzeniowych. Cursos Navideños to zajęcia katechetyczne przeznaczone głównie dla dzieci i organizowane wraz z katechistami przy parafiach. Głównym tematem jest oczywiście przybliżenie tajemnicy wcielenia Syna Bożego, ale także ukazanie wartości, jakie prezentuje Święta Rodzina z Nazaretu i postaci, które towarzyszą narodzeniu Pana Jezusa. Nowenna bożonarodzeniowa jest przygotowywana w czasie Adwentu, a jej celebrowanie rozpoczyna się 16 grudnia. Każdej nocy wspólnoty chrześcijan w wioskach i dzielnicach miast spotykają się w różnych domach, odgrywając na początku małą scenkę tak zwanej posady. Święty Józef wraz z Maryją pukają do drzwi domu i proszą o możliwość wejścia, by mogło się narodzić dziecię Jezus. W domu odbywa się krótka katecheza na temat znaczenia Bożego Narodzenia w codziennym życiu naszych rodzin i podzielenie się skromnym poczęstunkiem przygotowywanym przez gospodarzy. W czasie Adwentu organizowany jest również tzw. Tydzień Rodziny, seria spotkań formacyjnych i kateches. Jednocześnie odbywa się pogłębione przygotowanie do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, które w większości parafii odbywa się w Niedzielę Świętej Rodziny. Dla Radia Watykańskiego z Santa Cruz w Boliwii, ksiądz Szymon Zurek.
Pogrążony w kryzysie, Kościół w Argentynie ucieka się pod obronę Matki Bożej. Tamtejsi biskupi ogłosili właśnie Rok Maryi. Rozpocznie się on 8 grudnia. W ten sposób Kościół w ojczyźnie papieża chce uczcić przypadającą w przyszłym roku 500. rocznicę pierwszej mszy na terytorium Argentyny oraz 400-lecie Sanktuarium Maryjnego w Katamarce.
Jak przypominają argentyjscy biskupi, mapę ich kraju wyznaczają licznie rozsiane sanktuaria maryjne, co świadczy o głęboko zakorzenionej pobożności tego ludu. Nadzwyczajny Rok Maryi ma być zachętą, aby powrócić do Matki Bożej. Ona wzywa nas na nowo. Poprzez swą obecność obejmuje wszystkie matki a także przyjmuje swoje dzieci, czytamy w liście argentyńskich biskupów.
Zapowiadają oni ponadto, że w przyszłym roku odbędą się dwa kongresy, maryjny w kwietniu oraz mariologiczny we wrześniu. Nie wspominają natomiast o ewentualnej podróży papieża, choć wiadomo, że od dawna jest ona wielkim pragnieniem argentyńskich katolików.
Ostatnie zabójstwo ormiańskiego kapłana w Syrii przypomina o wielkiej tragedii ludobójstwa Ormian. Chrześcijanie, którzy cierpią dziś prześladowania, uciekali na te tereny przed turecką armią w 1915 roku, przypomina ksiądz Pascal Golnisz, dyrektor stowarzyszenia Evre d'Orient, które od ponad 160 lat spieszy z pomocą chrześcijanom na Bliskim Wschodzie.
Podkreśla on, że Ormianie w Syrii mają prawo liczyć na naszą solidarność.
Żyje tam wiele wspólnot chrześcijańskich, które osiedliły się w tym regionie, ponieważ uciekały przed turecką armią w 1915 roku podczas rzezi Ormian. Na przykład miasto Kobane, o które Kurdowie i bojownicy ISIS stoczyli zaciętą walkę, zostało założone przez Ormian. I choć musimy uznać zasługi Kurdów w walce z państwem islamskim, to jednak trzeba również zauważyć, że dążą oni do kurdyzacji całego regionu, czyli wygnania wszystkich, którzy nie są Kurdami. Z tego powodu na przykład niektóre szkoły katolickie padły ofiarą kurdyjskich ugrupowań. Reakcje były minimalne. To milczenie jest niezrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę represje, których doświadczają tamtejsi chrześcijanie ze strony różnych ugrupowań militarnych.
Jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski udał się dziś z wizytą do obozów dla migrantów i uchodźców na greckiej wyspie Lesbos. Towarzyszą mu członkowie wspólnoty świętego Idziego. Powrócą stamtąd wraz z grupą 33 uchodźców, którzy złożyli prośbę o azyl polityczny.
W kwietniu 2016 roku podczas swojej wizyty na wyspie papież Franciszek zaprosił 3 syryjskie rodziny do Watykanu. W maju tego roku jałmużnik papieski ponownie odwiedził Lesbos, aby wyrazić solidarność z narodem greckim i z uchodźcami.
Cenzura we Francji jest faktem. Jeśli ktoś myśli inaczej niż większość, nie może się wypowiadać w miejscach publicznych. Uznają cię za reakcjonistę lub homofoba, uważa arcybiskup Paryża. Odniósł się on do głośnej sprawy Sylwiana Gaciński. Francuska filozof i feministka padła ostatnio ofiarą nagonki ze strony ekstremistów LGBT. W obawie przed ich protestem Uniwersytet w Bordeaux musiał odwołać jej wykład, a Gaciński wypowiadała się bowiem publicznie przeciwko udostępnianiu lesbijkom zapłodnienia in vitro.
Zdaniem arcybiskupa Michela Opetit cenzura przejawia się również w pogardzie, dyskredytacji, niepodejmowaniu dyskusji. Przykładem tego jest reakcja minister zdrowia na orzeczenie Francuskiej Akademii Medycyny, która wyraziła poważne zastrzeżenia do projektu nowego prawa o in vitro. Zamiast odnieść się do argumentów przedstawionych przez Akademię, minister stwierdziła, że Akademia jest zacofana. Na tym również polega cenzura, uważa arcybiskup Paryża. Odmawia się bowiem podjęcia dialogu i pogardza się opinią innych. Arcybiskupa Paryża zapytano również o narastającą falę profanacji chrześcijańskich miejsc kultu. Przyznał, że są one faktem. Przestrzegł jednak chrześcijan przed popadaniem w postawę cierpiętnictwa. Dziś bowiem bardzo modne są różnego rodzaju fobie. Okazuje się, że każdy z nas jest jakimś tam fobem. My też moglibyśmy wejść w tę grę, mówi arcybiskup Opetit, ale zaznacza, że nie jest to właściwa droga. Chrystus został ukrzyżowany, ale zmartwychwstał. Wierzymy, że prześladowania nie mają ostatniego słowa. Lepiej wystawiać się na zagrożenie, pozostawiając kościoły otwarte i dobrze wiedząc, jakie jest tego ryzyko, dodaje stołeczny arcybiskup.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.